Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Emil Rojek, wicewojewoda pomorski Polska 2050, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rzutem na taśmę można powiedzieć, wszyscy się tutaj w studiu na czas znaleźliśmy. Duży ruch taki w drodze do Gdańska?
Ruch spory, chociaż szczególnie doświadczyłem tego przy wjeździe do Gdyni w Pogórzu. Dosyć duże zatory na ulicy Ksawerego Czernickiego i Puckiej.
To ta serpentyna, rozumiem.
Słynna serpentyna.
Jeden tak. Z dwóch odcinków w Trójmieście, gdzie można by było organizować górskie rajdy samochodowe. Zresztą na granicy Sopotu i Gdyni to się dzieje, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Migrantów i między innymi o tym chcę na wstępie pomówić, no ale nie o dniu, tylko o roli migrantów na Pomorzu, bo to rola coraz bardziej istotna.
To prawda. Z jednej strony jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem migracyjnym z uwagi na to, że staliśmy się krajem dobrobytu. Może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale dzisiaj poziom życia w Polsce jest jednym z najwyższych poziomów na świecie i ludzie, szczególnie z terenów dawnego ZSRR, ale przecież także z takich krajów jak Indie, Pakistan, jak Tajlandia, chętniej przyjeżdżają tutaj i otwierają swoje biznesy.
No właśnie, kim są cudzoziemcy, którzy w 2024 roku docierali czy docierają na Pomorze? Bo spojrzałem sobie w statystyki, to na przykład w 2022 roku to na Pomorzu było ponad 60 tysięcy cudzoziemców i 2/3 w zasadzie to byli Ukraińcy, przeważnie uchodźcy. Co się zmieniło od tego czasu?
Obecnie na podstawie pozwolenia na pobyt na terenie województwa przebywa około 68 tysięcy cudzoziemców, natomiast prawdopodobnie około 40 kilku tysięcy przebywa także w oczekiwaniu na odpowiednie zezwolenia, więc prawdopodobnie zbliżamy się do około 115 tysięcy migrantów, czyli 5% całego społeczeństwa.
Czyli tendencja wzrostowa, zwyżkowa.
Tendencja wzrostowa, tak jak wspomniałem wcześniej, z jednej strony staliśmy się krajem dobrobytu i staliśmy się atrakcyjnym kierunkiem migracji ekonomicznej. Z drugiej strony również jako Pomorze bardzo rozwijamy się gospodarczo. Nasze potrzeby związane z pozyskiwaniem pracowników są coraz większe, a jednocześnie wchodzimy w taki okres niżu demograficznego, kiedy coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, a coraz mniej wchodzi w wiek produkcyjny.
I to jest pewnie to, pewnie pan dąży do tego, o czym alarmują pracodawcy chociażby, tak? Że zdobywanie pracownika no naprawdę jest coraz trudniejsze i oni bardzo często do Urzędu Wojewódzkiego, jak rozumiem, zgłaszają się lub podpowiadają, że trzeba tych cudzoziemców tutaj ściągać i zachęcać do przyjazdu do nas.
Tak, coraz częściej wnioski składane na zezwolenie na pobyt i pracę to są wnioski składane przez pośredników na wniosek przedsiębiorców poszukujących pracownika za granicą.
To kim jest typowy cudzoziemiec na Pomorzu? To jest pracownik fizyczny?
Myślę, że tak, że w większości przypadków to jest jednak pracownik fizyczny. Oczywiście mamy sporo osób, które migrowały w związku z wojną na Ukrainie i to są w dużym stopniu też dzieci i młodzież. W tej chwili w szkołach w Gdańsku, w Gdyni około 10% młodzieży. To jest młodzież właśnie z Ukrainy. Ale mamy też także sporo przedsiębiorców, młodych ludzi z takich kierunków właśnie, czy jak Ukraina, jak Białoruś, ale także jak Indie, jak Wietnam, którzy i posiadają pewien kapitał i zdolności i otwierają swoje przedsiębiorstwa tutaj.
Czyli można powiedzieć, że jest to dla nich kolejny rynek po prostu, tak?
Tak, absolutnie. Jest to kolejny rynek, kolejna szansa na,
czyli
dla nich
inwestują
na
w Polskę? Tak powiedzieć można?
Inwestują, chociaż nie są to inwestycje...
To nie są zawsze wielcy przedsiębiorcy,
tak,
rozumiem,
to nie
tak?
są najczęściej inwestycje wielkokapitałowe, to są mali przedsiębiorcy, czasem, znaczy często jednoosobowe działalności. Ale mamy także bardzo dużo w tej chwili osób, które przybywają do nas na przykład z Kolumbii. Z tego kierunku przedsiębiorcy, szczególnie z branży stoczniowej, pozyskują pracowników, spawaczy, elektryków, osoby, które mają pewne pewne techniczne umiejętności, które...
Ale oni, rozumiem, szukają tych wysoko wyspecjalizowanych fachowców, no, Polaków chociażby, tak, którzy tutaj u nas pracują.
Na poziomie tej średniej kadry technicznej i wyższej inżynierskiej najczęściej tak.
Czyli co, Kolumbijczycy na przykład lokują swoje biznesy tutaj, bo tu jest odpowiednie zaplecze pracowników, których oni u siebie nie mają, po prostu, tak to rozumiem.
Kolumbijczycy może nie, mam na myśli przedsiębiorców polskich, którzy, stoczniowych, którzy tutaj prowadzą swoją działalność i którzy pozyskują z Kolumbii za pomocą pośredników, pracowników wyspecjalizowanych, często właśnie w tych kierunkach na przykład spawalniczych. Spawaczy bardzo u nas na Pomorzu brakuje.
Czyli spawacze z Kolumbii teraz, tam jest zaciąg. Tak to wygląda. No, panie wojewodo, prosiłem też pana o to, żebyśmy o sprawach środowiskowych porozmawiali, bo ja zawsze dopytuję o składowiska nielegalne odpadów na Pomorzu, bo to jest bardzo duży problem i no, pytanie, jak długo o tym temacie porozmawiamy? Czy tutaj coś nowego tak naprawdę na przestrzeni tego pierwszego roku nowego rządu pojawia się istotnego do przekazania?
W tym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚ przygotowały taką pulę 250 milionów złotych na unieszkodliwianie dzikich wysypisk. To jest oczywiście kropla w morzu potrzeb, które narosły nam przez te wszystkie lata, kiedy te dzikie wysypiska powstawały. One oczywiście się nie w dalszym ciągu w różnych miejscach mogą pojawiać. Natomiast to są wyzwania o charakterze lokalnym, a jednocześnie bardzo kapitałochłonne, bardzo kosztowne do utylizacji. Pierwszą rzeczą, o której muszą zdawać sobie sprawę mieszkańcy, ale też włodarze gmin, to jest to, że jeżeli samorządy, jeżeli lokalna społeczność nie będzie czujna i nie będzie obserwowała tego, co się u nich w gminie dzieje i nie będzie w stanie wychwycić w pierwszych dniach powstawania takiego dzikiego wysypiska, to po 2-3 miesiącach to wysypisko urasta do takich rozmiarów, że potrzebnych jest 5, 10, 20
problem.
Milionów
złotych.
To jest
złotych. Jasne, że prewencja jest bardzo istotna tutaj, ale co zrobić z tymi miejscami, które no, już tą prewencję przespały i jest już za późno? Chociażby cały czas możemy mówić o gminie Cewice i tym słynnym składowisku tekstyliów.
Tam, gdzie mamy na przykład posiadanie na zasadach użytkowania wieczystego, można dążyć na przykład do rozwiązania tego użytkowania i przejęcia tego terenu. Jeżeli już taka gmina czy Skarb Państwa będzie we władaniu takiego terenu, wtedy likwidacja takiego wysypiska ma sens. Natomiast likwidowanie wysypisk tam, które powstały na terenach prywatnych, będzie oznaczało tylko to, że będziemy karmić mafie śmieciowe, które w ten sposób będą sobie unieszkodliwiały odpady, a potem w tych miejscach będą rosły nowe wysypiska.
No to jest, rozumiem, że te działania muszą być bardzo szeroko prowadzone, a te 250 milionów złotych, o których pan wspomniał, będzie w dyspozycji czyjej? Ministerstwa Środowiska?
Ministerstwa Środowiska, a także NFOŚ-u.
Czyli pani minister Paulina Henning-Kloska, jeżeli zostanie na stanowisku, bo to też różnie mówią, będzie dyspozytariuszką tych kwot?
To była kwota na ten rok, 2024, więc w znacznej części te środki już zostały.
Jak ona się zmienia na przyszły rok?
Tej informacji jeszcze nie mam. Na tej informacji jeszcze czekamy. Liczymy tutaj na Pomorzu na to, że będzie to kwota większa, ponieważ te potrzeby u nas na Pomorzu są większe.
Chcę pana zapytać o sprawy energetyczne, bo ciągle to hasło o tym, że Pomorze staje się takim zagłębiem energetycznym dla Polski i będzie nim w przyszłości, jest żywe. Jedną z inwestycji jest też inwestycja budowy wielkoskalowych magazynów wodoru, które miałyby powstać w Kosakowie. Niedaleko tak naprawdę miejsca, w którym są kawerny gazu ziemnego. Kiedy one powstawały, budziły protesty mieszkańców. Tutaj się nie spodziewacie oporu ze strony lokalnej społeczności? Pan też mieszka w Kosakowie, jak rozumiem.
Ja mieszkam, tak, na terenie gminy Kosakowo przy granicy z Gdynią. I rzeczywiście temat, kiedy te kawerny powstawały, kiedy solanka była wypłukiwana do Morza Bałtyckiego, budziły dużo, dużo niepokoju. Do dzisiaj zresztą wielu mieszkańców ten temat podnosi jako taki, który miał negatywny wpływ na stan środowiska. Było sporo śniętych ryb i rzeczywiście takie obawy były. No, trzeba się liczyć z tym, że tego rodzaju inwestycje mogą powodować niepokoje. Nie zawsze one są uzasadnione środowiskowo, natomiast też trzeba będzie nałożyć bardzo restrykcyjne wymagania w zakresie tych działań środowiskowych związanych z inwestycją, tak żeby ta solanka uwalniana do zatoki była w takim stężeniu, żeby to nie miało wpływu na środowisko.
Ale było sporo wątpliwości w przeszłości co do tego i mieszkańcy chociażby, którzy byli tym żywo zainteresowani. zainteresowani kwestionowali chociażby jakość tych badań właśnie zrzucanej solanki, no bo mówili, że w zasadzie inwestor bada sam sobie to, co zrzuca i mało to wiarygodne. Jesteśmy w stanie jako społeczeństwo skonstruować to w taki sposób, żeby takich wątpliwości nie było na przyszłość?
Badania takie są realizowane przez odpowiednie instytucje akredytowane, które są kontrolowane, nadzorowane przez władzę państwową. Mamy nadzieję, że tutaj do żadnych nadużyć nie dojdzie, natomiast nam pozostaje przede wszystkim jako państwu z jednej strony nakładanie odpowiednich wymagań decyzyjnych, a z drugiej strony no, czuwanie, szczególnie jeśli chodzi o Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne organy ochrony środowiska, które na przykład marszałka województwa, który może odpowiedni przegląd ekologiczny nałożyć, kiedy pojawią się wątpliwości.
Jaki to jest horyzont czasowy, jeżeli chodzi o zbudowanie i uruchomienie tych magazynów wodoru?
Na dzień dzisiejszy trwają prace koncepcyjne, potem będzie...
Czyli długa droga jeszcze.
Tak, długa droga. Potem będą prace projektowe, no i wtedy przyjdzie do uzyskania odpowiednich pozwoleń i realizacji. Jest to kwestia kilku lat na pewno.
I kto będzie wtedy prezydentem Polski?
Ja mam nadzieję, że będzie nim Szymon Hołownia.
I tak płynnie przechodzimy do kolejnego tematu. Pan zapewne był w Teatrze Szekspirowskim ostatnio na konwencji.
Tak, oczywiście byłem. Naprawdę bardzo dobre wydarzenie, mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo nadziei.
I to nie był pewnie pierwszy raz, kiedy pan Szymona Hołownię w Teatrze Szekspirowskim oglądał zapowiadającego, że chce być prezydentem Polski.
Rzeczywiście jestem...
Mam na myśli te wydarzenia sprzed lat, kiedy Szymon Hołownia ogłaszał swoje wejście w politykę. Wtedy też pan był w Teatrze Szekspirowskim?
Wtedy, powiem szczerze, miałem akurat sytuację rodzinną taką, że musiałem zostać z dzieckiem chorym. Natomiast śledziłem wtedy streaming online i zresztą tego samego dnia jeszcze zgłosiłem się jako wolontariusz do działania przy kampanii prezydenckiej.
I to był grudzień 2019. Czyli został pan przekonany, rozumiem, i entuzjazm pan czuł związany z tą...
Absolutnie, zresztą już wtedy śledziłem Szymona Hołownię w październiku, listopadzie, kiedy pojawiały się pierwsze sygnały, że on może rozważać start w wyborach prezydenckich. Wcześniej interesowałem się nim jako publicystą, jako autorem książek. Niektóre z jego książek przeczytałem i uważałem, że w tym takim bardzo spolaryzowanym świecie, gdzie tak naprawdę ludzie na siebie są napuszczani wręcz, bym powiedział, przez polityków i w ten sposób buduje się swoje poparcie, że odczłowiecza się, wręcz dehumanizuje przeciwnika i jego elektorat, że potrzebny jest nam taki kandydat, który rozumie, że kwestia spójności i spoistości społecznej jest kwestią bezpieczeństwa państwa.
To bardzo górnolotnie brzmi, a ja muszę trochę poironizować i zapytać, czy macie dwie Polski w Urzędzie Wojewódzkim na przykład aktualnie?
Czy mamy dwie Polski?
Tak. Odnoszę się do słów pana Szymona Hołowni, które są krytykowane przez niektórych koalicyjnych kandydatów.
Rozumiem.
Wie pan, o czym mówię, tak?
Rozumiem. W Urzędzie Wojewódzkim...
Jesteście w sporze czy w koalicji? Ja oczywiście wyciągam te zdania, które padają na szczytach polityki i zastanawiam się, jak to się przekłada na współpracę na dołach.
Współpraca między mną, panią wojewodą Beatą Rutkiewicz, ale też panią drugą wicewojewodą jest bardzo dobra. My rozumiemy się w lot i mamy stały kontakt, wymieniamy się informacjami i koordynujemy działania. Natomiast mam świadomość i widzę to w swoim domu, widzę to na ulicach, widzę to tak w mojej parafii, tak, widzę to wśród moich przyjaciół, jak bardzo jesteśmy podzieleni, jak bardzo z jednej strony jesteśmy w stanie zaakceptować na przykład jednego człowieka jako prezydenta, a zupełnie dla nas nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania będzie tak kandydat, na przykład tak pan Nawrocki. I to jest trudne do przyjęcia, bo jeżeli będziemy rzeczywiście do tego stopnia się polaryzować, to za chwilę, po wyborach, może się okazać, że połowa społeczeństwa będzie uważał, że to nie jest jego kraj. Że to nie jest ich kraj, to nie jest ich miejsce, może czas wyjechać, tak? A przecież właśnie to jest jedną z kwestii, które są dla nas zagrożeniem.
I myśli pan, że Szymon Hołownia przekona do tego Polaków, że jest w stanie zasypać terowy, bo tak jak się spojrzy na sondaże, to blado wypada, zwłaszcza w porównaniu do tego, co działo się przed laty. Ciągle wracam do tego momentu, kiedy Szymon Hołownia wchodził w politykę.
Jesteśmy na początku kampanii prezydenckiej. Pamiętam, że pierwsze sondaże dawały wtedy Szymonowi Hołowni 7,5%. Sytuacja się zmieniała z czasem. Były takie momenty, kiedy te sondaże pokazywały dla Szymona Hołowni 28%. Tak, kiedy pani Kidawa-Błońska okazało się, że ma poparcie na poziomie 3%. Więc ta kampania może być bardzo dynamiczna. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam też świadomość taką, że sondaże są elementem budowania świadomości społecznej przed wyborami, a nie realnym badaniem poglądów. Są jakby narzędziem, jednym z wielu narzędzi, podobnym jak publikowanie postów czy jak różnego rodzaju banery. Są elementem budowania świadomości społecznej i przekonywania, na kogo warto zagłosować, bo ma na przykład wysokie poparcie, a na kogo nie warto głosować, bo na przykład jego poparcie spada i nie ma sensu się nim zajmować.
Czyli nie ma sensu patrzeć na sondaże. Sondaż będzie, jak rozumiem, w maju ten kluczowy.
To będzie, tak, to będzie sondaż kluczowy i to będzie tak naprawdę nasza decyzja, decyzja wyborców.
I w tym sondażu Szymon Hołownia będzie na którym miejscu?
Nie chcę tego prognozować, ponieważ, tak jak powiedziałem, wydarzy się może wszystko. Ja liczę na to, że wejdzie do drugiej tury i jeżeli tak by się zdarzyło, no to tak naprawdę... Wszystkie karty są na stole. Wszystko może się wydarzyć.
Zobaczymy. A ten entuzjazm, już ostatnie pytanie, ten entuzjazm jest na tyle duży wśród członków Polski 2050, że kampania będzie tutaj dostrzegalna? Pracujecie już nad kampanią, czy nie? Bo może dopiero te struktury trzeba stworzyć na nowo, które Szymona Hołownię będą wspomagać. No bo pewnie część osób na stanowiskach, tak jak chociażby pan, nie może pan brać udziału w takiej polityce.
Rzeczywiście są takie osoby,
jako wicewojewoda,
które dzisiaj są ministrami, wiceministrami, wojewodami, które mają swoje zobowiązania, których się podjęli i dzisiaj przede wszystkim muszą tam swoją siłę i zaangażowanie kierować. Ale w teatrze szekspirowskim było widać, że jest nas wielu, a przecież przyjechała tylko pewna część ludzi, którzy będą zaangażowani w tę kampanię. Było ponad 600 osób. Natomiast oczywiście zapraszamy każdego, kto chciałby włączyć się w tę kampanię jako wolontariusz i ja sam, tak jak wspominałem, moja historia zaczęła się właśnie od wolontariatu, od wieszania banerów, od spotkań organizacyjnych w sztabie.
I tutaj kończymy, a zweryfikujemy to wszystko sobie za kilka miesięcy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.